Wywiad dnia w poranku wnet, 25 dzień naszej radiowej peregrynacji. Panie i panowie, słuchacze w Krakowie 95,2 FM, Warszawa 87,8. Trafiliśmy pod niebo Legnicy i Lubina i dzisiaj, jak wielu mawia, perła wszystkich polskich przedsiębiorstw. Gościmy w KGHM-ie Polska Miedź S.A., a moim gościem jest pan Radosław Stach, wiceprezes Zarządu do Spraw Produkcji. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Najpierw zaczniemy od tego, co wydarzyło się wczoraj. 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. No i z tego, co wiemy, KGHM Polska Miedź również uczcił tę rocznicę.
Tak, proszę Państwa, KGHM włączył się tutaj także w obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Nasza inicjatywa, która wczoraj się odbyła w miejscowości Legnica, Lubin, Polkowice, nasze służby ratownicze uczciło o godzinie 17 to wydarzenie. Do tego jako KGHM wyprodukowaliśmy specjalne znaczki Polski Walczącej, które są limitowaną wersją, jest ich 200 sztuk. Część trafi do najważniejszych osób w państwie, a część została przekazana także do Powstania Warszawskiego. I tutaj oprócz oczywiście naszej inicjatywy, takiej odgórnej KGHM-u, to każdy z naszych pracowników także osobiście się w to włączał.
Dość powiedzieć, że w Lubinie jest taki specjalny mural, który odsłonięto w 2006 roku i też o tym na antenie Radia Wnet opowiadaliśmy. Natomiast teraz przechodząc do sedna sprawy. Cuprum z łaciny, czyli miedź. Miedź drożeje w obliczu kolejnych rozmów Stanów Zjednoczonych z Chinami. Cena metali, a więc również i miedzi na giełdzie metali w Londynie i w Nowym Jorku drożeje, a w Azji spada. Jak na to reaguje nasze największe przedsiębiorstwo KGHM Polska Miedź, panie prezesie?
Generalnie jako KGHM nigdy nie komentujemy cen miedzi na rynkach światowych. Odnosimy się bardziej do produkcji, tej sytuacji, jaka jest na rynku i analizujemy przede wszystkim nasze tutaj wewnętrzne koszty, to co się dzieje i nasza reakcja ewentualnie na to, co się dzieje na rynku, to właśnie poprzez poprawę efektywności, wprowadzanie programów, które pozwalają nam przy różnych cenach istnieć i funkcjonować.
Czy w tej kwestii reakcji poprzez działanie pomaga ta inwestycja, która w ekspresowym tempie 15 miesięcy powstała od planu przez wykończenie? Mówimy tutaj o piecu wychylno-topielno-rafinacyjnym. Pomaga?
Piec, o którym pan wspomniał, to jeden z naszych elementów strategii KGHM-u, który przyjęliśmy, więc budowania tak zwanej drugiej odnogi w hutnictwie, nie tylko wytapiania miedzi z katod, ale także właśnie wyjście naprzeciw temu, co się dzieje na rynku, więc pojawienie się wielu tak zwanych złomów pomiedziowych i tutaj piec wychylno-rafinacyjny pozwala nam te złomy przetapiać. Ich według mnie i nas tutaj ogólnie KGHM-u będzie ich coraz więcej, dlatego chcemy zbudować także tą gałęź przemysłu w KGHM-ie.
A przybliżając słuchaczom, panie prezesie, bo tak, no Martenowski piec to rozsławiła formacja Perfect, natomiast jaka jest specyfika tego pieca wychylno-topielno-rafinacyjnego? Tak w skrócie, na czym polega działanie, aby słuchaczki i słuchacze w Krakowie mniej więcej zorientowali się, o co w tym wszystkim chodzi?
Nazwa pochodzi od tego, że on faktycznie się wychyla w momencie, kiedy jest wylewana tak zwana surówka, a sam piec pozwala przetapiać miedź o właśnie już jakiejś innej, z innym po prostu poziomem pierwiastków, które są przy wytapianiu miedzi.
Panie i panowie, gościmy w KGHM Polska Miedź w samym sercu Lubina. Kolejne pytanie związane z kolejną ważną inwestycją, no, która przez przynajmniej 30 lat będzie znaczącym elementem strategii działań KGHM Polska Miedź, a mianowicie rozbudowa składowiska Żelazny Most. Bez niej, jak czytamy w prasie fachowej, KGHM nie może funkcjonować. Inwestycja ważna, jak powiedziałem, na kolejne 30 lat. Na antenie Radia Wnet mówiliśmy o podpisanej umowie zakładu hydrotechnicznego KGHM i Budimexu. Obiekt unieszkodliwia odpady wydobywcze. Mówimy tutaj o kwaterze południowej. Czy to jest tylko pomysł inwestycji w przyszłość, a mianowicie pozyskiwania pewnych rzeczy, które mogą tam się znajdować, czy z drugiej strony także pójść się w tą stronę ekologii i bezpieczeństwa, gdy mowa o ujęciach wodnych i wodach podziemnych?
Jednym z elementów całego ciągu technologicznego jest także tak zwany, tak jak pan redaktor powiedział, zakład hydrotechniczny, który odbiera szlamy pomiedziowe, które są wytwarzane w zakładzie wzbogacania rud. I jest to nieodłączny element naszej produkcji, który musi istnieć. Ta rozbudowa to jest wyjście naprzeciw temu, że by utrzymać tą płynność lokowania naszych odpadów pomiedziowych. I jeśli chodzi o, wspomniane było słowo bezpieczeństwo, jest to absolutnie jeden z najbardziej bezpiecznych obiektów na świecie, monitorowany na bieżąco. I tak jak zostało powiedziane, jest to jeden z elementów całego ciągu technologicznego produkcji rudy miedzi.
Słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet dodam, że to jeden chyba z najpiękniejszych obiektów w Europie, a może i na świecie, pod kątem gamy kolorów i tego wszystkiego, co migawką aparatu można zakląć. Panie i panowie, wiceprezes Zarządu do Spraw Produkcji KGHM Polska Miedź, pan Radosław Stach, moim państwa gościem, ale mówiąc o kwestiach pewnej strategii, no to strategia również dotyczy osób, które za chwil kilka będą pracownikami KGHM-u, więc teraz porozmawiajmy sobie chwilę o projekcie Kompetentni. Mówimy sporo, że gdy mowa o kształceniu zawodowym, jest wiele do zrobienia, natomiast wydaje się, że KGHM Polska Miedź wybiega w przyszłość już przygotowując sobie najlepszych z najlepszych do pracy.
Program Kompetentni w branży tak na wprost to współpraca przemysłu miedziowego KGHM-u ze szkołami, które są na naszym, w naszym regionie dolnośląskim, ale także w wielu innych częściach Polski. Na dzień dzisiejszy skupiamy się na tych naszych najbliższych szkołach i wychodzimy tu naprzeciw, aby KGHM mocno się włączył swoimi możliwościami, czy to warsztatowymi, czy specjalistów, czy wspierania szkół właśnie po to, aby młodzież szkoliła się w kierunkowych aspektach, te, które są potrzebne dzisiaj w KGHM-ie. Także myślę, że to jest obopólna dobra informacja i dobra rzecz dla szkół i dla KGHM-u, ponieważ my otrzymamy pracowników, tych, których najbardziej potrzebujemy i po prostu bierzemy w tym czynny udział.
Na koniec takie pytanie, bo my często spotykając różnych ludzi podczas naszej peregrynacji, gdy wracamy do źródeł i słuchaczom w Krakowie i Warszawie, przybliżamy regiony, miasta, różne profesje, no to tak, dziennikarzom radiowym połamania języka, żeglarzom stopy wody pod kilem. A czego się życzy prezesowi KGHM Polska Miedź? Jest jakieś takie zawołanie specjalne albo związane z branżą górnictwa miedzi, panie prezesie, czy nie ma nic takiego?
Oczywiście, że jest. Nie zostało powiedziane, KGHM to jedna z największych spółek górniczych na świecie pod kątem produkcji miedzi. Siódmy w zależności od ilości produkowanej miedzi, ale także naszych konkurentów, można powiedzieć, ale jesteśmy w pierwszej trójce największych producentów srebra, więc tego, co sobie życzę, to tylko utrzymania KGHM-u na tym wysokim poziomie i utrzymania wartości naszego produktu, który produkujemy.
O tym literowaniu będziemy, mówimy od godziny 7:07, kiedy Paranek Wnet i nasza żółta łódź podwodna, widoczna na logo naszego trójkąta przy mikrofonie, pojawiła się wraz z melodią formacji The Beatles, Yellow Submarine. O srebrze mówić będziemy poniedziałkową porą, bo w dalszym ciągu jesteście naszymi gospodarzami. Natomiast takie pytanie, bo też to są takie ciekawe opowieści i spostrzeżenia. Czy pan prezes Radosław Stach wymarzył sobie, że będzie pracował akurat tutaj jako mały chłopiec, nie wiem, idąc do szkoły średniej, na studia?
W marzeniach tego nie było, ale myślę, to jest rozmowa na inny czas i długa historia, bo faktycznie w planach tego nie było, ale jestem tu, gdzie jestem.
A prezes jest stąd, z tej ziemi, czy przybył tutaj?
Pochodzę z Głogowa, urodziłem się, 10 lat spędziłem w Krakowie, natomiast wróciłem do Głogowa i obecnie tu mieszkam.
No więc proszę, Radio Wnet wraca do źródeł, no i proszę, wiceprezes Zarządu do Spraw Produkcji KGHM Polska Miedź, pan Radosław Stach, też wrócił do źródeł i pracuje niespełna 30 kilometrów od swojego matecznika, bo do Głogowa jest około 30 kilometrów.
Dokładnie, około 30 kilometrów.
Był to wywiad główny Poranka Wnet. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To były czasy niezwykłe. Niezwykła muzyka, połowa lat 80. Michael Stipe i formacja R.E.M. 8:35, piątkowy Poranek Wnet. A dzisiaj Radio Wnet wraca do źródeł. Dzisiaj Poranek Wnet w całości w jednej z największych polskich spółek Skarbu Państwa. Oczywiście KGHM Polska Miedź S.A. Moim gościem, niezwykłym gościem, o czym słuchaczki i w Krakowie 95,2 FM i w Warszawie 87,8 zaraz się dowiedzą, pan Piotr Walczak, dyrektor naczelny oddziału jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Najpierw pomówmy sobie o tym niezwykłym krzyżu maltańskim na pana koszuli, bo krzyż maltański wszyscy znają, natomiast to jest specjalny krzyż maltański, prawda?
Specjalny, który nosimy z dumą jako specjalni ludzie w KGHM Polska Miedź S.A., którzy są potrzebni wtedy, gdy dzieje się coś złego. Działalność górnicza od wieków związana była z zagrożeniami. Tam, gdzie człowiek próbuje wydrzeć naturze jej dary zakopane głęboko w ziemi, pojawiają się problemy, różnego rodzaju zagrożenia, wypadki, nieszczęścia. Kiedyś ludzie ratowali się sami, było tak zwane samoratowanie. Po serii katastrof, szczególnie tej najtragiczniejszej we Francji, w kopalni Courier w 1906 roku zorganizowano ratownictwo górnicze. Na ziemiach polskich powstało ono rok później, w 1907 roku, w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, na terenie Dolnego Śląska. I w pobliżu naszych złóż w tak zwanym Starym Zagłębiu Miedziowym w 1952 roku, jeżeli tych dat nie pomyliłem. Także ta historia krzyża maltańskiego, który dumnie nosimy na piersi, w który ten znak ratownictwa wkomponowany jest pyrlik, żelazko, czyli znaki górnicze i skrzydło husarskie, które kojarzy się z walecznością, wojowniczością i nieustraszonym działaniem historycznym. W takim nawiązaniu to godło jest symbolem ratownictwa miedziowego i nie tylko miedziowego.
I to wszystko jest ucieleśnieniem tego, co pan dyrektor naczelny oddziału jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego, pan Piotr Walczak, czyni. Natomiast przyniósł pan tutaj do tej niezwykłej sali poświęconej pamięci doktora Wyrzykowskiego tę niezwykłą monografię. Kiedy ona się ukazała i z jakiej okazji, panie dyrektorze?
Ona ukazała się z okazji 40-lecia ratownictwa górniczego w KGHM Polska Miedź S.A., czyli w roku 2011, ponieważ od 1 stycznia 1971 roku utworzono Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Lubinie, która zabezpieczała w nowej formule no może już nie tyle powstające, istniejące kopalnie i rozwijające się zagłębie miedziowe. Skala zagrożeń narastała, wiele różnych zagrożeń było nowych, nieprzewidywanych przez świat nauki, przez praktykę. Takim przykładem są tąpania, których w polskiej miedzi miało nie być. W 1974 roku pierwsze tąpnięcia, wielkie zdziwienie wszystkich, bardzo groźne zjawisko. Kolejnym przykładem zagrożenia gazogeodynamiczne, które kiedyś były związane z zagłębiem wałbrzyskim. Ja osobiście przez pół roku po ukończeniu studiów na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej pracowałem w zagłębiu wałbrzyskim. Potem przeniosłem się do polskiej miedzi. Te zagrożenia były tam identyfikowane, tam je badano. Nikt nie spodziewał się i również dla mnie, jako wtedy dyrektora Naczelnego Zakładu Górniczych Rudna w 2009 roku, potężne zjawisko gazogeodynamiczne, ale dzięki opatrzności boskiej i świętej, wstawiennictwu świętej Barbary w niedzielę na drugiej zmianie, gdzie nikogo nie było w kopalni, skończyło się tylko na strachu i na tym, że zostało ono zidentyfikowane i teraz próbujemy temu zjawisku zapobiegać. Natomiast ta publikacja, o której pan wspomniał, to historia wielu wspaniałych ludzi, którzy to ratownictwo stworzyli, którzy stworzyli podwaliny materialne, budynki Górniczego Pogotowia Ratowniczego w Sobinie. Takim prekursorem był dyrektor Kolasiński. Ja pamiętam, przyjmował mnie do ratownictwa, niestety już świętej pamięci nieżyjący.
No właśnie, tutaj na chwilę zatrzymajmy się, bo to była trochę pokrętna i nieprosta droga do tej jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego. Opowiedzmy o tym, bo przecież pan nieprzerwanie od roku 1987 roku pracuje w KGHM Polska Miedź S.A. Natomiast to ratownictwo gdzieś tam przez wskazanie, ale jak pan powiedział w rozmowie przedstępnej, panie dyrektorze, palec Boży.
W dzisiejszych realiach ratownictwo ma markę, ma brand. Chętnych do ratownictwa jest mnóstwo. Sterty podań się piętrzą. Natomiast w czasach, gdy ja byłem młodym inżynierem pod koniec lat 80., no, nikt nie chciał być ratownikiem, szczególnie wśród osób dozoru. Istniejące wtedy przepisy mówiły, że 20% stanu drużyny ratowniczej to mają być osoby dozoru. Mnie któregoś dnia wezwał mój przełożony, pan nadsztygar Mikołaj Kowalewski, pozdrawiam, jeżeli by nas słuchał, bardzo znamienita postać i powiedział mi, słuchaj, jutro idziesz złożyć podanie do ratownictwa.
Ja mówię, pan co na to?
Za co, szefie, jakie ratownictwo, o co tutaj chodzi i tak dalej, ale nie dał mi, że tak powiem, manewru do dyskusji. Ja byłem zdyscyplinowanym pracownikiem, poszedłem złożyć to podanie i to była jedna z najlepszych, że tak powiem, decyzji, troszkę przypadkowych, wymuszonych, w cudzysłowie oczywiście, ale która pozwoliła mi przeżyć wiele wspaniałych chwil, poznać wielu wspaniałych ludzi, sprawdzić samego siebie i powodowała, że moja praca, niezależnie od tego, czy byłem sztygarem, czy dyrektorem kopalni, czy teraz dyrektorem jednostki ratownictwa, nigdy nie była nudna, nigdy nie była powtarzalna, a ja lubię mierzyć się z problemami. A jeżeli jeszcze czasami one kończą się sukcesem, to tak jak każdy człowiek przeżywam wielką satysfakcję.
W rozmowie przedstępnej, panie dyrektorze, pan Piotr Walczak, dyrektor naczelny oddziału jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego KGHM Polska Miedź, mówiliśmy o tej pierwszej akcji, a z drugiej strony ta pierwsza akcja, jedna z pierwszych akcji pana jako młodego człowieka, który zaczynał pracę w jednostce ratownictwa górniczo-hutniczego, było uratowanie tego górnika i to niezwykłe świadectwo tej opatrzności i tego, że nad górnikami najwyższa istota, Bóg, czuwa.
Wiele różnych zdarzeń i to diametralnie różnych, od łez bezradności i rozgoryczenia po euforię, gdy uda się uratować ludzkie życie. Była taka akcja, było w sobotę na pierwszej zmianie, jak potem doszliśmy około 9:00, potężny zawał stropu zasypał operatora w ładowarce. Głazy były wielkości autobusów lub busów i w pierwszej chwili ocenianie szans na przeżycie tego górnika, te szanse na przeżycie były oceniane jako bardzo, bardzo niewielkie, ale po 4 godzinach intensywnych prac ratowniczych, odkopywania tej ładowarki udało się dojść do kabiny. Ja podając ręce temu górnikowi z tej kabiny, były to innego rodzaju kabiny jeszcze wtedy niż teraz, kabiny kapsułowe. Pomogłem mu wyjść z tej kabiny, no i pierwszym pytaniem było, czy nic się panu nie stało. A on spojrzał na mnie, rozpiął koszulę, wyjął medalik czy szkaplerz i powiedział do mnie tak, panie, co mi się mogło stać, jak Matka Boska była ze mną? Takiego świadectwa wiary w tak ekstremalnej sytuacji nie przeżyłem na żadnym kazaniu, w żadnym kościele. Był to tak opanowany człowiek dalszej historii. Oczywiście po przebadaniu przez lekarza, który potwierdził, że nic mu się nie stało, ten człowiek chciał bardzo szybko zadzwonić do domu, do małżonki i normalnie nie ma możliwości dzwonienia na telefony zewnętrzne, ale przez centralę telefoniczną było to możliwe. Ja nie dlatego, że podsłuchiwałem, ale stojąc obok niego, żeby tą rozmowę mu umożliwić, słyszałem, że podniesionym głosem małżonka wyrażała bardzo duże niezadowolenie, że jeszcze go nie ma w domu, nic jej nie mówiąc. Mniej więcej powiedział coś takiego, słuchaj, nie krzycz na mnie, była potrzeba, musiałem godzinę zostać dłużej w pracy, zaraz będę i pojedziemy. Takie opanowanie i twardy charakter pokazał, że również w takich sytuacjach ludzie potrafią, że tak powiem, zachować zimną krew i nie panikować. No i wierzył i ta wiara została, że tak powiem, wysłuchana.
No i nie chciał martwić małżonki. Panie i panowie, Piotr Walczak, dyrektor naczelny oddziału jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego KGHM Polska Miedź. Natomiast drogi panie dyrektorze, porozmawiajmy sobie też o tych sytuacjach złych, które się tutaj dzieją, o tych tąpnięciach. Natomiast było jedno takie wydarzenie, które zaskoczyło was, również pod kątem tego wszystkiego, co nazywa się rachunkiem prawdopodobieństwa, ale również tych wszystkich uwarunkowań.
Zawsze po każdej akcji, po każdym zdarzeniu, niebezpiecznym zdarzeniu, wypadku analizujemy. Próbujemy zastanowić się, co zrobić lepiej, co można zrobić bardziej efektywniej, wydajniej, jak temu zapobiegać. Natomiast jedno z najtragiczniejsze wydarzenie i wymagające olbrzymiego wysiłku ze strony ratowników, niestety, że tak powiem, niezakończonego sukcesem, to 29 listopada 2016. Byłem wtedy wiceprezesem KGHM Polska Miedź do spraw produkcji i potężne tąpnięcie, wstrząs i tąpnięcie na oddziale 23 Zakładów Górniczych Rudna, gdzie mimo nadludzkich wysiłków ratowników zginęło aż 8 górników. Była to najtragiczniejsza katastrofa. Z zaskoczeniem było to, że 7 z tych górników zginęło na komorze mechanicznej oddalonej około 1,5 kilometra od epicentrum wstrząsu, gdzie wydawało nam się do tej pory, że jest to miejsce bezpieczne i niezagrożone. Natomiast powstało zjawisko, gdzie fala sejsmiczna wzbudziła tak zwaną częstotliwość rezonansu własnego, podobnego do zjawiska, o którym może państwo słyszeliście, że most, przez który który przyjedzie 100 ciężarówek albo 100 czołgów, wytrzyma to obciążenie, natomiast 100 żołnierzy w podkutych butach, wprawiając częstotliwość rezonansu własnego, rozkołysze to tak, że to się zawali i te filary na komorze straciły tą podporność i niestety zginęło 8 wspaniałych ludzi, w tym jeden nasz kolega ratownik, który, że tak powiem, o którego walczyliśmy do końca, jako jeden z ostatnich został przez nas wydobyty. No i to zdarzenie pokazało, że czasami wobec sił natury jesteśmy bezradni.
Panie Piotrze, poszukuję, kompletując jednostkę ratownictwa górniczo-hutniczego. Jakie cechy i charakteru, i ducha, ale również na pewno tężyzna fizyczna, co jest ważne, aby i co jest niezbędne, aby stać się właśnie członkiem tej
jednostki? Tak jak wspomniałem, kandydatów mamy mnóstwo, jest w czym wybierać, natomiast określone proceduralne badania lekarskie, wydolności organizmu, odporności na wysoką temperaturę, czyli działanie tak zwanej termoregulacji organizmu, ponieważ schodzimy na coraz większe głębokości, gdzie temperatura jest coraz większa, a już w przypadku akcji ratowniczej, gdzie cała infrastruktura wentylacyjna zostaje zburzona i tak dalej, my działamy w ekstremalnie trudnych warunkach, jeszcze z użyciem aparatów roboczych w atmosferze niezdatnej do oddychania. No i jak również dla mnie podstawowym takim wyznacznikiem jest umiejętność działania w zespole. Ludzie typu Rambo, którzy samodzielnie rozwalali na filmach, wszystkich pokonywali, wszystko robili sami, no są, że tak powiem, niewskazani do tego, aby działać w zespole. Ratownictwo nie tylko w Polsce działa w 5-osobowych zespołach, tak zwanych zastępach ratowniczych i liczy się siła zastępu. Już nie tylko formalnie, ale również przysłowiowa lina, którą zastęp zwiąże się ze sobą, szczególnie w dymach, gdzie jest brak widoczności, aby się nie zgubił, a takie przypadki, może na szczęście nie u nas, działań ratowniczych, gdzie ratownicy zaniedbali te procedury, co kończyło się tragicznie. Związani tą liną są jak jedna dłoń, jak 5 palców jednej dłoni. Ta piątka wzięła się stąd, że w przypadku zasłabnięcia albo niedyspozycji, albo awarii sprzętu jednego ratownika, nie jest tak, że 4 idzie dalej. Cały zastęp jest wycofywany, więc oni muszą grać zespołowo. Pierwszą zasadą ratownictwa jest niepowiększanie strat. Jakikolwiek, że tak powiem, uraz ratownika, wycofanie zastępu powoduje, że nie tylko ten, który czeka na tą pomoc i nie dostanie, ale również trzeba zadbać o tych ratowników. Także tak ważne jest, aby było zaufanie w zastępie, aby zastępowy wiedział, że nie ma tutaj tych chojraków, którzy... I w ratownictwie nie ma demokracji. Jest wykonywanie poleceń i nie ma dyskusji. Czas na dyskusję jest po akcji. Można dyskutować, a mogliśmy to zrobić inaczej, mogliśmy zrobić z innej strony. Natomiast w przypadku prowadzenia akcji nie może być tak, że ktoś powie nie, ja zrobię to inaczej. Jest jednoznaczna, funkcjonalna zasada, że rządzi kierownik akcji, w zastępie rządzi zastępowy, bo to często jest gra o ludzkie życie, w tym własne.
Panie Piotrze, rzecz bardzo ważna, bo mówiliśmy o tym rozchwianiu emocjonalnym, tak? Bo przecież w tego typu ekstremalnych sytuacjach, gdy stawką jest ludzkie życie, no te emocje są jak na szali, jak na karuzeli. Natomiast wiele było takich akcji o tej jednej, kiedy pan zaczynał swoją przygodę zawodową, która stała się pana misją i przesłaniem, drogą zawodową w jednostce ratownictwa górniczo-hutniczego KGHM Polska Miedź S.A., ale jeszcze takie zdarzenie, które ma pan w pamięci, gdzieś na dnie serca, które było takie szczególne.
No takich zdarzeń na dwóch różnych biegunach. Pamiętam taką akcję na kopalni Rudna, gdzie operator wyciągnięty tam z zadrapanym czołem, czyli z obrażeniami, że tak powiem, niezagrażającymi życiu, nie mógł zrozumieć. Mówi, ja was wszystkich zapraszam na piwo, chodźcie do mnie, żeście mnie stamtąd wyciągnęli. I nie mógł zrozumieć. Ja mówię, kolego, to my w poniedziałek na to piwo do siebie przyjdziemy, bo my w piątek kończymy dyżur. I to było tak sympatyczne, a już w ogóle zdjęcia po takiej akcji z 2013 roku, gdzie 19 górników przez 7 godzin nie było z nimi żadnego kontaktu. Wyrobiska były tak zatąpane, wymyśliliśmy formułę dotarcia do nich od sąsiedniej kopalni Polkowic-Sieroszowic. I jak ja to obrazowo mówię, widok ściskających się po 7 godzinach matek, żon, kochanek tych górników, bo rodziny zaniepokojone już przyjeżdżały i podziękowania tych ludzi dla ratowników są największą nagrodą i satysfakcją, jaka może spotkać. Natomiast po drugiej stronie jest to, że czasami trzeba, że tak powiem, akurat nie my to robimy, ale no inne wyznaczone proceduralnie osoby, trzeba pojechać do domu kolegi, znajomego albo ratownika i powiedzieć, że tak powiem, on już więcej nie wróci do domu. No są to chwile dramatyczne i tragiczne, natomiast zarządzanie tymi emocjami, jak ktoś w akcji mówi, że się nie boi, to kłamie. Strach jest, że tak powiem, nieodłącznym elementem. tej rzeczywistości, szczególnie w akcji ratowniczej, gdzie drogami ucieczkowymi górnicy w przypadku pożaru, tąpnięcia uciekają do szybu wyjazdowego, wyjeżdżają, ratownicy muszą iść pod prąd, idą w drugą stronę, muszą ten strach opanować, no i działać na zasadzie kalkulacji ryzyka. Na granicy ryzyka akceptowalnego no, działamy bardzo często, nawet ustawodawca w przepisach prawa geologiczno-górniczego, nie pamiętam teraz paragrafu, ale chyba 123, zawarł takie stwierdzenie, że w przypadku konieczności ratowania życia i zdrowia ludzkiego można odstąpić od przepisów prawa i wszelkich procedur pod warunkiem zachowania zasad techniki górniczej. Czyli dopuszcza się wszystko, że możemy zrobić. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli będzie sukces, to będzie order, a jeżeli będzie klęska, to prokurator będzie pytał o imię ojca i będzie przesłuchiwał. Natomiast w górnictwie czasami są rzeczy, ja w przedmowie do tej publikacji z 2011 roku napisałem w podziękowaniu dla ratowników, że często dokonywaliście rzeczy niemożliwych i niewykonalnych, które się wydawało, że tak powiem, są niemożliwe do wykonania, albo, że tak powiem, jeżeli mamy do... patrzymy, że górnik jest ranny i krwawi, go nie wyciągniemy w ciągu tam 15 minut, no to czy go wyjmiemy za 2 godziny, za 3, to będzie to bez znaczenia, więc wtedy trzeba ryzykować, natomiast trzeba ryzykować do pewnej granicy. Tą granicą jest, że tak powiem, doświadczenie ludzi, którzy akcją ratowniczą dowodzą, ale czasami, że tak powiem, w górnictwie wiele rzeczy zdarza się po raz pierwszy. Tego doświadczenia nie ma. Zdrowy rozsądek i tutaj, że tak powiem, jakaś emocjonalna stabilność powoduje, że ci, którzy dowodzą tą akcją, no... nie są pytani potem przez prokuratora.
To, co pan powiedział, panie Piotrze, to też jest już wskazanie dla tych, którzy być może chcieliby zasilić tę elitarną jednostkę ratownictwa górniczo-hutniczego, bo nie tylko tężyzna fizyczna, nie tylko mocny charakter, teamowość, ale również no, wiedza o geologii, o skałach, ale również no, wiedza inżynieryjna, prawda? I to wszystko tworzy jedną całość w takim dżentelmenie, który... wespół z innymi ratuje życie i zdrowie górników.
Ja jako może, że tak powiem, nie tyle dowcip, ale sprawdzanie wiedzy również teoretycznej odbywa się każdorazowo na dyżurze. Wiele różnych pytań. Ja kiedyś osobiście egzaminowałem tych ratowników, teraz już tego nie robię, ale pytania czasami sprawdzające nie tyle wiedzę, tylko inteligencję pracownika. Kiedyś pytałem ich o wzory chemiczne miedzi czy srebra, czyli pierwiastków, które są przedmiotem naszej eksploatacji. No tutaj, że tak powiem, tam się zdarzyło, że ktoś nie wiedział, a jednego ratownika znanego, że tak powiem, z rozrywkowego trybu życia spytałem o wzór chemiczny alkoholu etylowego. I wie pan, co on mi odpowiedział? Mówi, a co to jest, panie dyrektorze? Nigdy się nie spotkałem, nie używam, nie wiem, co to za substancja. Akurat, że tego wzoru nie znał. Bardzo spodobał mi się sposób, w jaki wybrnął z tego trudnego pytania z chemii, że tak powiem. I to się liczy, aby no, nie tylko cyfry czy parametry jakieś liczbowe czy techniczne, one są ważne. Natomiast umiejętność zastosowania tego w praktyce i przełożenia na skuteczne działanie, czasami połączenia dwóch różnych urządzeń. Jeszcze jedna taka akcja, która mi utkwiła w pamięci, ZG Rudna. Kotwiarz żyje, przytomny, uwięziona ręka. Nie możemy go wyjąć z tej kotwiarki. Ratownicy relacjonują, że głazy wielkości autobusów są w stanie równowagi chwiejnej. Wszystko się chwieje, za chwilę się może zawalić na nich, na niego. No jest strasznie trudna sytuacja. Podjąłem przygotowania do tego, aby mu tą rękę amputować. Nigdy tego nie robiliśmy. Lekarz zawsze jedzie z nami na dół w określonej specjalności. Ściągnąłem innego lekarza, chirurga, który, że tak powiem, no, predysponowany do tego typu dramatycznych działań. Ale jeszcze zanim ten chirurg się pojawił, takie podnośniki, których normalnie, teraz już mamy je na wyposażeniu, ale one ważą około 100 kg. My je musimy wszystko do miejsca akcji przynieść, więc one muszą tam gdzieś dojechać. I strażacy, bo jednostka ratownictwa to nie tylko ratownicy górniczy, ale strażacy na powierzchni mieli na wyposażeniu, przypomniałem sobie, przywieziono takie podnośniki i stawiając takie mało przystosowane, jeden na drugim, w stanie równowagi chwiejnej, tą rękę mu, że tak powiem, uwolniliśmy. To 100 ton, że tak powiem, udźwigu takiego podnośnika, która okazała się pęknięta. Także kończąc tą historię, ten chirurg, który przyjechał do tej akcji, przebierając się, mówi, moment, to ja mam żywemu ucinać tą rękę, bo myślał, że to są, że tak powiem, już człowiek nie żyje. Ale wszystko skończyło się, że tak powiem, tym, że czasami trzeba zaimprowizować, wymyślić coś, gdzie no, tego czasu na myślenie są minuty czy sekundy. No i tak jak mówiłem, wtedy było to skutecznie i zostaliśmy zaproszani na piwo, z którego nie skorzystaliśmy.
Niezwykłe opowieści. Kończąc naszą rozmowę z panem Piotrem Walczakiem, dyrektorem naczelnym oddziału jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego i w imieniu całej ekipy Radia Wnet i mojego prezesa Krzysztofa Skowrońskiego, jak również wszystkich słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, czy to Kraków, czy to Warszawa. Panie dyrektorze, wielkie podziękowania i wielki szacunek za to, co tutaj robicie, ratując i życie, i zdrowie naszych górników. Dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Przekażę te pozdrowienia dla wszystkich ratowników polskiej miedzi. Przy okazji pozdrawiam Kraków.
Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8. Pozdrowienia od pana dyrektora Piotra Walczaka, dyrektora Naczelnego Oddziału Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego. A teraz muzycznie, panie i panowie, formacja Kminek z nieodległej Legnicy, bo dzisiaj Radio Wnet wraca do źródeł i wspominamy o Legnicy, a gościmy w Lubinie Kminek, chłopaku.